Straceńcy. Taśma trzecia, ścieżka druga. Późnego lutowego wieczoru 1940 roku policyjne patrole otoczyły lotniska. Zamknięto pobliskie drogi, z których usuwano przypadkowych przechodniów i kierowano samochody na odległe objazdy. Tego samego wieczoru przed główne bramy nadciągnęły wielkie ciężarówki, wiozące na swoich skrzyniach długie, szczelnie okryte brezentem kontenery. Wjeżdżały wprost do hangarów, gdzie technicy ściągali brezenty, ujawniając drewniane rusztowania ustawione na skrzyniach ciężarówek po to, aby ukryć kształt rozmontowanych kadłubów i skrzydeł szybowców. Przez 5 dni składano tę cichą armadę. Przed hangarami zaś ustawiono 45 generatorów zasilających wielkie wytwornice dymu. To na wypadek, gdyby nad lotniskiem pojawił się jakiś aliancki samolot rozpoznawczy. Prasa wyjaśniała mieszkańcom pobliskich wiosek, na które wiatr znosił gęsty dym, że trwają próby nowych urządzeń do wytwarzania zasłon dymnych na polu walki. Żołnierze z grupy Granit porucznika Witziga pozostali w Hildesheim, gdzie wciąż trenowali te same czynności. Szybowiec na ziemi! Na ten okrzyk dowódcy musieli się zerwać z ławek i chwycić za sprzęt. W czasie lotu wszystkie przedmioty musiały być dokładnie przymocowane do metalowych rur konstrukcji szybowca, aby przy gwałtownych wstrząsach, jakie z reguły towarzyszyły schodzeniu do lądowania i samemu przyziemieniu, nie zamieniły się w pociski latające po kabinie. A w każdym samolocie był spory arsenał. 5 min kumulacyjnych, 50-kilogramowych i 12,5-kilogramowych. Cały zespół Witziga przewoził 56 tych ładunków. Ładunki trotylu na długich tyczkach do wsuwania w lufy dział. Ładunki do niszczenia zasieków, miotacz płomieni, karabin maszynowy MG-34. Ponadto każdy z żołnierzy miał pistolet maszynowy MP-38 lub karabinek Mauser 98K. Granaty, brezentowe bandoliery, ładownice na 120 nabojów do karabinu, rakietnice i składany nóż grawitacyjny. Od chwili usłyszenia okrzyku musieli działać jak automaty. Nie wolno im było myśleć, gdyż wówczas mogliby zacząć się bać. Mieli odpiąć swój ekwipunek i w dokładnie zapamiętanej kolejności wyskoczyć z szybowca. Pozostały im sekundy na zorientowanie się, gdzie wylądował szybowiec i gdzie znajduje się ich cel. Od tego momentu musieli rzucić się do przodu, jak zgłodniałe wilki na krwawiące zwierzę. Liczyło się tylko dotarcie do celu i zniszczenie go. Nic więcej. Dlatego powtarzali te same czynności 10 razy każdego dnia, zbierając dotkliwe kary za błędy. Nagród nie było. Każdy z nich doskonale wiedział, jak wygląda obiekt, do którego mieli dotrzeć, gdzie znajdują się strzelnice, ile jest dział i co trzeba zrobić, aby nie mogły strzelać. Ta wiedza pochodziła z analizy zdjęć lotniczych i raportów niemieckich firm, które budowały Ebenemael. Żołnierze Witziga jednego tylko nie wiedzieli, jak nazywa się forteca, którą mieli zniszczyć i gdzie się znajduje. O tym mieli się dowiedzieć dopiero przed startem. Codzienny rytm tych samych ćwiczeń, mozolny, nudny, przerywany wyzwiskami podoficerów, prowadzących ćwiczenia upokarzającymi karami, miał ich utwardzać i wyrobić w nich chęć do walki, wyrwania się z codziennej mordęgi ćwiczeń, które w pewnym momencie stały się jeszcze jedną formą znęcania się nad nimi. 9 kwietnia nadeszły wiadomości, że ich koledzy 7 Dywizji Spadochronowej walczą. Co prawda w Danii nie narażali się zbytnio, ale tylko dlatego, że duńscy żołnierze strzegący mostu między wyspami Falster i Fiona, który Niemcy mieli zająć, nie rozpoznali niemieckich spadochroniarzy. Ich hełmy różniły się kształtem od hełmów noszonych przez żołnierzy wojsk lądowych i nie stawiali oporu. Dopiero w Norwegii gdzie spadochroniarze mieli opanować lotniska i dotrzeć do Oslo, aby schwytać króla i członków rządu, rozpoczęły się walki. Spadochroniarze w Hildesheim nadal trenowali i czekali na rozkaz, który nie nadchodził. Danzig. Sztaby niemieckich armii stojących nad granicą z Belgią, Luksemburgiem i Francją odebrały około godziny 13 zaszyfrowaną wiadomość. Fallgelb, 10.5.40 roku, 5.35 ur. Oznaczało to, że następnego dnia, 10 maja, mają uderzyć. Czekały jeszcze na hasło Danzig, ostateczny rozkaz ataku, lub Augsburg, odwołanie akcji. W tym samym czasie z kancelarii Rzeszy wyruszyła kawalkada samochodów, w których zasiedli Hitler i jego najbliżsi współpracownicy. Po kilkunastu minutach dojechali na lotnisko, gdzie na płycie z daleka zobaczyli samolot Führera, nazwany Immelmann III, na cześć niemieckiego pilota z I wojny światowej. Jednak kolumna samochodów przemknęła obok dworca lotniczego i zatrzymała się dopiero na niewielkiej stacji kolejowej Finkenkrug, gdzie pasażerowie wsiedli do pociągu Führera i wyruszyli na północ. Niewielu wiedziało, dokąd zmierzają. Goście Hitlera zdawali sobie sprawę, że tajemnica wynika z potrzeby zachowania maksymalnego bezpieczeństwa, co było oczywiste po zamachu 8 listopada 1939 roku w Bürgerbräukeller w Monachium. Ci, którzy znali cel podróży, jak generał Wilhelm Keitel, zachowywali tajemnicę. Pozostały więc tylko przypuszczenia. Skoro pociąg zmierzał na północ, podejrzewano, że zmierzają do Kilonii, skąd samolotem wyruszą do Oslo. W Hanowerze pociąg zatrzymał się, a do wagonu Führera wsiadł pułkownik Diesing, szef służby meteorologicznej Wehrmachtu. Przyniósł ze sobą raporty meteorologiczne. 10 maja 1940 roku będzie piękna, słoneczna pogoda. Uradowało to Hitlera tak bardzo, że nagrodził posłańca złotym zegarkiem. Dopiero wtedy pasażerowie pociągu jadącego w nieznane dowiedzieli się, że rankiem następnego dnia wojska niemieckie wyruszą na Belgię, Holandię, Francję i z tym wielkim wydarzeniem wiąże się ich podróż. W koszarach bazy lotniczej Ostheim pod Kolonią, gdzie zakwaterowano żołnierzy z grupy Granit, panował nastrój poddenerwowania. Nie było to związane z żadną konkretną wiadomością na temat terminu akcji, ale od 1 maja, gdy przyjechali z poligonu Hildesheim, było oczywiste, że wyruszą do akcji lada moment. Wieczorem 9 maja około godziny 19 zdarzyło się coś dziwnego. Do grupy żołnierzy odpoczywających na trawniku, obok placu apelowego, podszedł sierżant Heinemann. Nie krzyczał, żeby stanęli w szeregu, nie kazał im biec na plac. Powiedział cicho: to jutro. Zapanowała cisza. Więcej instrukcji dostaniecie bardzo szybko, dodał i odszedł w stronę sztabu. Wrócił o 20.35. Zebrał żołnierzy dookoła siebie jak trener drużyny piłkarskiej, udzielający ostatnich rad przed meczem. Załóżcie ekwipunek i insygnia. Wyślijcie ostatnie listy. Pozostawać w zasięgu głosu. Kilka minut później we wszystkich budynkach pogasły światła i lotnisko ogarnęła ciemność, którą rozpraszały tylko niewielkie lampki z kloszami owiniętymi tak, aby promienie padały na ziemię i nie były widoczne z powietrza. W bramie pojawiły się światła reflektorów ciężarówek, które przywiozły pilotów samolotów Ju-52-3M. W tych ciemnościach lotnisko zaczęło ożywać. Z polowej kuchni, która rozłożyła się na placu apelowym, wydawano kiełbasę, ziemniaki i kawę. Z hangarów wypychano samoloty transportowe, których silniki wnet wypełniły otoczenie hukiem i dymem spalin wydobywających się z rur, w których błyskały niebieskie ogniki. Jeden po drugim samoloty kołowały w stronę pasa startowego, gdzie ustawiały się w kolejce. W tym czasie naziemna obsługa wyprowadzała z hangarów szybowce. Toczyła je w kierunku pasa startowego i ustawiała je zgodnie z numerami widocznymi na kadłubach samolotów. Inni rozciągali liny holownicze, które mocowali do kadłubów Junkersów i dziobów szybowców. Technicy sprawdzali mechanizmy zwalniające hole. O 21.30 na schodach budynku sztabu pojawił się porucznik Wicik. Ładować się! Krzyknął. Ustawili się w grupy i gęsiego objuczeni bronią i amunicją skierowali się do swoich szybowców. Jeden po drugim siadali na wyznaczonych miejscach. Troczyli pasami ekwipunek pod brezentowymi siedzeniami. Nikt się nie odzywał. Czekali. Gotowi do startu! Piloci szybowców jeden po drugim wysuwali głowy przez boczne okienka w kabinach i meldowali gotowość. Jednak start nie nastąpił. Porucznik Wicyk podchodził do każdego z szybowców i kazał żołnierzom wysiadać. Nie wiadomo, dlaczego tak się stało. Być może była to próba generalna przed prawdziwym startem. Być może Wicyk zapomniał odczytać rozkaz. Gdy stanęli ponownie na murawie lotniska, Wicyk odczytał. Oddział Granit ma dotrzeć szybowcami i zająć twierdzę w belgijskim systemie obronnym. W Ostheim godziną zero jest 3.25. Miał na myśli godzinę, o której wystartują szybowce. To wasze zadanie. To wszystko. Nie oddalać się poza płytę hangaru, krzyknął sierżant. Rozejść się. W tym samym czasie około 22 sztaby trzech grup armii gotowych do wyruszenia do walki otrzymały zaszyfrowane depesze. Stichwort Danzig. Ostateczny rozkaz do uderzenia na Belgię. Zaczynała się wielka wojna, w której Niemcy rzucały wyzwanie największym mocarstwom świata. Siły były wyrównane. Żołnierze z oddziału Granit siedzieli na betonowej płycie przed hangarem. Niektórzy zdjęli hełmy i położyli się, opierając na nich głowę. Sierżant Heinemann chodził od jednego do drugiego, dając im niewielkie szklane fiolki. To wam doda energii, wyjaśniał. Podobno zawierały perwitin, zestaw witaminowy, ale na dobrą sprawę nikt nie wiedział, co jest we wnętrzu fiolki z brązowego szkła. Jeden z pilotów szybowców wziął takie 3, powiedział któryś z żołnierzy. Zmieszał je z kawą i dostał takiego kopa, że przez 3 dni nie mógł spać. O 3 poderwał ich na nogi nowy rozkaz. Sierżant wyczytał nazwiska i kazał iść do szybowców, których numery, podświetlone naftowymi lampami, były widoczne z daleka. Wkrótce narastający huk silników Junkersów i szarpnięcie kadłuba dało im znać, że misja właśnie się rozpoczęła i nie ma już odwrotu. 84 żołnierzy wyruszało do walki z największą fortecą świata, której załoga miała liczyć 1200 żołnierzy. W tym samym czasie szybowce trzech innych grup wystartowały z Ostheim i Butzweilerhof, położonego na północnych przedmieściach Kolonii. Kierowały się w stronę mostów na Mozie i kanale Alberta, które miały opanować, zanim strzegące ich posterunki nie uruchomią zapalników ładunków wybuchowych zamontowanych w filarach. Do startu była też gotowa druga grupa samolotów U-52-3M ze spadochroniarzami, którzy po 40 minutach od wylądowania szybowców mieli dotrzeć w rejon mostów i wyskoczyć na spadochronach, aby wzmocnić siły żołnierzy, którzy do tej pory mieli już opanować przyczółki mostowe. Szybowiec Wiciga wystartował punktualnie o 3.35. Szybko nabierał wysokości. W dali piloci zobaczyli pierwsze z wielkich ognisk, jakie rozpalono na trasie przelotu samolotów, aby ułatwić im nawigację. Zbliżali się do punktu, gdzie powinni zwolnić linki holownicze i rozpocząć swobodny lot. Nagle przez kadłub samolotu przebiegło gwałtowne drżenie, a jego nos pochylił się. Pilot kapral Pilc krzyknął coś i odepchnął drążek, aby utrzymać się za holującym samolotem. Dopiero po chwili stało się jasne, że pilot Junkersa, widząc inny samolot przelatujący bardzo nisko nad jego kabiną, musiał gwałtownie nurkować, aby uniknąć zderzenia. Pilc usiłował utrzymać swój szybowiec na kursie, ale nie wiedząc, dokąd zmierza Junkers, manewrował zbyt wolno. Lina holownicza naprężyła się gwałtownie i pękła z suchym trzaskiem. Jej urwany koniec po uderzeniu w pleksy kabiny powiewał bezradnie obok kadłuba. Pilot szybko opanował samolot i wyrównał lot. Wicyk zerwał się z miejsca i pochylił się nad pilotem. Siedząc z przodu, widział, co się stało. Dolecimy do fortu? Absolutnie nie, pokręcił głową Pilc. Jesteś pewny? Oczywiście. Pilc stuknął palcem w wysokościomierz. Jesteśmy na 1000 metrach. To za mało, aby dolecieć. Wicyk poczerwieniał z wściekłości. Wiele miesięcy ciężkiej pracy idzie na marne, a w dodatku mogli się stać pierwszymi jeńcami w tej wojnie, zanim się jeszcze rozpoczęła. Wracaj na wschodnią stronę Renu i postaraj się dotrzeć do Ostheim, rozkazał. Tak jest. Pilc nie dodał nic więcej. Zdawał sobie sprawę, że ten rozkaz jest również niewykonalny, ale wolał nie rozsierdzać dowódcy bardziej. Pochylił samolot na skrzydło i wykonał płynny skręt. Podciągnął lekko drążek, sprawdzając, czy szybowiec może się unieść, ale po chwili zrezygnował z tych prób. Wiatr był wyjątkowo niekorzystny. Jesteśmy nad Renem, odezwał się w pewnym momencie. Nie musiał niczego dodawać. Wicyk widział przez okno kabiny, jak nisko lecą. Nie mieli szans powrotu na lotnisko odległe zaledwie o 7-8 kilometrów. Pilc wypatrzył pole wystarczająco duże i równe, aby mogli wylądować, i posadził szybowiec tak ostrożnie, że nie odnieśli żadnego uszkodzenia. Będziemy mogli stąd wystartować? Wicyk rozejrzał się po okolicy. Myślał oczywiście o wezwaniu samolotu, który mógłby wziąć ich szybowiec na hol i wyciągnąć w powietrze. Sądzę, że tak, odparł po namyśle pilot. Pole jest wystarczająco duże i równe, żeby mógł tu wylądować Junkers. Trzeba tylko wyciąć te krzaki i usunąć płot. Oczyścić pole, krzyknął Wicyk do swoich żołnierzy, sam zaś ruszył w stronę zabudowań widocznych za drogą. Tam zarekwirował samochód i dotarł do lotniska w Ostheim, gdzie obiecano mu, że wkrótce przyleci samolot z innej bazy lotniczej i weźmie jego szybowiec na hol. Musiał czekać. Oprócz tego jeszcze jeden szybowiec nie doleciał do celu, gdyż jego pilot źle zrozumiał znaki świetlne nadawane z ciągnącego ich samolotu i za wcześnie zwolnił hol. Siły atakujących gwałtownie zmalały do 70 żołnierzy. Mieli przed sobą 10-krotnie silniejszego wroga, ukrytego za ścianami z betonu i stali. W tym czasie pociąg Führera zatrzymał się na stacji w Euskirchen, niewielkiej miejscowości położonej 50 kilometrów na zachód od Bonn. Hitler, rześki i wypoczęty, przesiadł się z wagonu do opancerzonego Mercedesa, który go zabrał do nowej polowej kwatery nazwanej Felsenest, skalne gniazdo, w lesie w pobliżu Münsterreifeld, 45 kilometrów od belgijskiej granicy. Stamtąd, z bunkra wbudowanego w skały, miał kierować wojskami zmierzającymi w stronę kanału La Manche. Zapoznał się już z doniesieniami wywiadu, że Belgowie, zauważywszy wzmożony ruch niemieckich oddziałów wzdłuż swoich granic, około 1 w nocy ogłosili alarm. Czy zezwolili również oddziałom francuskim i brytyjskim na wkroczenie na swoje terytorium? Tego Hitler nie wiedział. Jak w każdej wielkiej operacji, którą podejmował w 1936 roku, gdy kazał wprowadzić niemieckie wojska do zdemilitaryzowanej strefy nad Renii, w 1938, gdy wysłał swoje dywizje do Austrii, w 1939, gdy kazał im wkroczyć do Pragi, ryzyko było ogromne. Czy alianci dadzą się zwieść i uwierzą, że główne niemieckie uderzenie pójdzie w kierunku północnej Belgii? Czy niewielki oddział komandosów opanuje i zniszczy gigantyczną twierdzę uniemożliwiając jej zatrzymanie niemieckich dywizji? Czy rząd belgijski, mając oczywiste dowody, że Niemcy szykują się do wojny, nie zmieni swojej polityki i nie zgodzi się wcześniej na wprowadzenie wojsk aliantów do Belgii? Wydawało się, że szansa na powodzenie była niewielka. Alianci obserwowali wojska niemieckie rozłożone wzdłuż zachodnich granic Belgii. Z łatwością mogli zauważyć przesuwanie wielu dywizji z północy na południe, co było oczywistym znakiem, że główne uderzenie zostanie skierowane na Ardeny. Noc przed bitwą. Dzwonek telefonu wyrwał majora Jotranda ze snu pół godziny po północy. Oficer dyżurny, panie majorze, usłyszał. Dowództwo w Liège ogłosiło alarm dla fortu. Półprzytomny Jotrand mruknął coś do słuchawki i odłożył ją na aparat. W ciągu ostatnich kilku dni trzykrotnie ogłaszano alarm, nie widział więc powodu do niepokoju. Najchętniej pozostałby w łóżku w swojej kwaterze, w Wąk, niewielkiej wiosce oddalonej o 4 kilometry od Ebenemael. Jednakże zawodowa sumienność mu na to nie pozwoliła. Wziął prysznic, aby pozbyć się resztek snu, ubrał się i ruszył do samochodu zaparkowanego na podwórzu. Po kilku minutach szybkiej jazdy był już w forcie. Z dwóch baraków koszarowych przed blokiem wjazdowym wychodzili żołnierze kierujący się do wejścia do podziemi, gdzie przebywała tylko nieliczna załoga pełniąca służbę. Ogółem w podziemiach i w koszarach na powierzchni na terenie twierdzy było tylko 780 żołnierzy. Pozostali byli na urlopach, w szpitalach lub na kwaterach w okolicznych wioskach. Wielu podoficerów, którzy założyli rodziny, mieszkało we własnych domach. Było to logiczne, gdyż w czasie pokoju trzymanie pod ziemią 1200 ludzi byłoby i kosztowne, i niepotrzebnie obciążało psychikę żołnierzy, i nikt nie wytrzymałby wielomiesięcznej służby 25 metrów pod ziemią. Dlatego wewnątrz pozostawali tylko żołnierze, którzy utrzymywali w sprawności wszystkie urządzenia i zabezpieczali twierdzę przed niespodziewanym atakiem. Po zakończeniu 8-godzinnej służby wychodzili na zewnątrz i przebywali w dwóch budynkach koszarowych. Po tygodniu służby w forcie przenoszono ich na kwatery do okolicznych wsi, a ich miejsca zajmowali ci, którzy dotychczas przebywali w oddalonych koszarach. Rozproszenie załogi było podyktowane obawą przed niespodziewanym nalotem bombowym, który mógłby zabić większość żołnierzy, zanim zdołaliby się schronić do bezpiecznych tuneli pod ziemią. Wymagało jednak kilku godzin, żeby po ogłoszeniu alarmu wszyscy dotarli na swoje miejsca i fort osiągnął pełną obsadę. Ogłoszono alarm, gdyż zaobserwowano ruchy wojsk niemieckich wzdłuż granicy, wyjaśnił oficer dyżurny. Brak bardziej szczegółowych informacji. Postępujcie według instrukcji, odpowiedział Jotrand i skierował się do swojego pokoju. Zastanawiał się, czy ma wydać rozkaz wysadzenia mostu w Cannes i śluz w Lannay, jednak doszedł do wniosku, że jest na to za wcześnie. Do granicy około 50 kilometrów Jotrand uznał, że ma wystarczająco dużo czasu, zanim pojawią się niemieckie pojazdy. Instrukcja przewidywała, że niemal natychmiast po ogłoszeniu alarmu działa południowej kopuły pancernej powinny oddać 20 strzałów ślepymi nabojami, aby zaalarmować obrońców mostów i ludność w okolicznych wioskach. Minęła godzina 3, a załoga jeszcze tam nie dotarła. Zgłosiła się co prawda obsada innego działa, ale nie mieli ślepych nabojów. Forteca Ebenemael milczała. Dopiero o 3:25 ślepaki dotarły do innego bunkra i działa oddały pierwsze strzały alarmujące. Tuż przed godziną 4:00 posterunek obserwacyjny położony kilka kilometrów na wschód od Cannes zameldował, że dostrzeżono kilkadziesiąt samolotów lecących na wysokości 1200-1600 metrów w kierunku Maastricht. W tym samym czasie szybowce oddziału Granit po 31 minutach lotu wciąż na holach przelatywały nad Wetschau, nieco na północny zachód od Aachen. Na ziemi pod nimi płonęło wielkie ognisko, którego blask miał pomóc pilotom w określeniu pozycji. Powinni już osiągnąć wysokość 2600 metrów i zwolnić linki holownicze, aby bezgłośnie polecieć w stronę Eben Emael. Tymczasem wysokościomierze pokazywały, że lecą o 500 metrów za nisko, czego powodem był silny wiatr wiejący od tyłu. W tych warunkach odczepienie szybowców było zbyt ryzykowne. Mogły nie dolecieć do celu. Dowódca wyprawy podjął decyzję, że będą ciągnąć szybowce, aż wzbiją się na wymaganą wysokość, co jednak rodziło niebezpieczeństwo, że warkot silników zaalarmuje obrońców. Jednak innego wyjścia nie było. Major Jotrand wyszedł ze swojego pokoju i biegiem dotarł do centrali, gdzie zbiegały się wszystkie linie telefoniczne z punktów obserwacyjnych i wysuniętych posterunków. Czuł, że nie potrafi opanować sytuacji, która rozwijała się gdzieś wysoko nad jego głową. — Mówi burmistrz Kahn! — usłyszał nagle w słuchawce. — Panie majorze, wobec zbliżania się samolotów wroga żądam, żeby pan udostępnił bezpieczne schrony dla naszej ludności. Jotrand odwiesił słuchawkę, nie powiedziawszy ani słowa. Tu, w Renhoven, zgłosił się posterunek strzegący mostu. W pobliżu lądują samoloty. Czy mamy otworzyć ogień? Ten posterunek nie podlegał Jotrandowi. Mimo to machinalnie powiedział tak. Rozwidniało się i liczba raportów gwałtownie wzrastała. Zbliżają się samoloty, meldował obserwator z punktu tuż nad skarpą przy moście w Kahn. Lecą z wyłączonymi silnikami. Nadlatują z różnych stron. Nie możemy zidentyfikować samolotów. Nie mają żadnych oznaczeń, meldował drugi. Jotrand odnosił wrażenie, jakby z nieba po cichu spływała na niej gromada duchów. Pochylił się nad telefonistą. Przekaż posterunkom przy mostach i śluzie, żeby uruchomili zapalniki. Wysadzić. Sierżant Piren z posterunku przy moście w Kahn wpatrywał się jak urzeczony w samoloty, które bez żadnego odgłosu pojawiły się na niebie. Czy to niemieckie samoloty? Zwrócił się do żołnierza, równie jak on, przejętego tym widokiem. Nie widzę swastyk. A może to Anglicy? Odparł żołnierz. Rozkaz z fortu — wysadzić most! — krzyknął telefonista. Sierżant w pierwszym odruchu odsunął skrzynkę kryjącą zapalnik, ale zawahał się. On tylko zastępował porucznika. Nie jego sprawą było wysadzanie mostu. A jeżeli okaże się, że to pomyłka i taki piękny, stalowy most wyleci w powietrze, to jego postawią przed sądem, a może nawet rozstrzelają. Przeżegnał się i postanowił zaczekać. Licząc, że porucznik Brier wróci lada moment z Kahn, dokąd pojechał, aby założyć ładunki wybuchowe na niewielkim mostku na skraju wsi. Oparł się ponownie na workach i przez lornetkę obserwował samoloty, usiłując dostrzec, czy mają na kadłubach znak swastyki. — Major Jotrand! — telefonista podał mu słuchawkę. — Dlaczego nie wysadzacie mostu? — usłyszał głos dowódcy. Panie majorze, melduję, że porucznik Brier jeszcze nie wrócił. A co za dureń przy telefonie? Sierżant Piren, powiedział niepewnie. Każę cię rozstrzelać, ośle, jeżeli natychmiast nie wykonasz rozkazu. Wysadzać, durniu, to jest wojna. Sierżant nie czekał już ani chwili. Jednym susem dopadł do zapalnika, wyciągnął rączkę i z impetem ją opuścił. Sekundę później most przysłonił tuman dymu. Wielkie stalowe przęsło zadrżało, uniosło się i z łomotem runęło w nurt kanału Alberta. Bogusław Wołoszański. Straceńcy. Taśma trzecia, koniec ścieżki drugiej.